No więc, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu podcastowym z cyklu oczywiście potłuczonych historii. Kochani, jak zawsze na początek posłuchajcie kilku, a to znaczy jak zawsze pięciu komentarzy, głównie spod ostatniego odcinka. Tak pisaliście. Aga pisze tak. Słucham poruszającej historii Marcina na siłowni w hotelu Hilton, gdzie jestem w delegacji. I z wrażenia nie zauważyłam, że słuchawki nie działają i HP słuchają też inni użytkownicy siłowni. Tak więc zbiorowo posłuchaliśmy całej, a inni mieli okazję poznać ojca Adama i kanał Langusty. Bardzo trudna historia. Marcin, będziesz w moich modlitwach. Aga, jest to jeden z dobrych sposobów ewangelizacji. Chociaż trzeba oczywiście być delikatnym i uważać, czy się komuś nie przeszkadza. Adam z kolei pisze tak. Siedzę w kabinie ciężarówki, tęskniąc za moją żoną i dziećmi. Twoje podcasty pomagają przetrwać mi tę rozłąkę, a dokładniej to, co Bóg w ich wyniku robi z moim życiem. Dziękuję i niech Cię Bóg błogosławi. Jakoś zawsze mnie tak dotykają i jakoś poruszają te komentarze mężczyzn bądź kobiet, chociaż chyba częściej piszą mężczyźni, którzy właśnie gdzieś tam wyjechani w pracy tęsknią za swoimi rodzinami. Panowie, ja wiem, że czasem trzeba pracować, bo po prostu trzeba za coś żyć. Ale najważniejsze, żebyście byli ze swoimi bliskimi. Pamiętajcie o tym, proszę. Monia z kolei pisze tak. Leżę właśnie w szpitalu na oddziale położniczym i zamiast zajmować się moim nowonarodzonym synkiem, słucham HP, gdyż jego ze mną nie ma. Mikołaj leży podpięty pod sprzęt monitorujący jego serduszko, a ja szukam pokrzepienia i wiary w to, że te wszystkie trudne chwile mają jakiś cel w naszym życiu. W takich chwilach chcę wierzyć, że Bóg nie bez powodu zsyła nam te nasze krzyże i cierpienia, że to wszystko ma jakiś ukryty cel. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchających i szukających pokrzepienia. Proszę również o modlitwę za zdrowie mojego synka Mikołaja oraz całą moją aktualnie już pięcioosobową rodzinę. Moniu, za Mikiego się bardzo modlę. Moniu, jedno bardzo ważne sprostowanie. Wiem, że to jest takie pisanie, ale Moniu, nie, to nie Pan Bóg zsyła nam te krzyże i cierpienia, nie. Moniu, zdanie, które musisz pamiętać, to to, że Pan Bóg w tych krzyżach i cierpieniach, które nie są Jego wolą, jest z Tobą, jest z Wami, jest z Mikołajem, z całą Waszą rodziną. Zawsze miej w głowie, w sercu tą pewność, że Pan Bóg jest z Wami. Rafał z kolei pisze tak. Witajcie, słuchając każdego HP, jedno przechodzi mi na myśl. Dlaczego ludzie nie są tak otwarci na co dzień, jak w tych opowieściach? Wszyscy marzymy o tym samym, mimo że jesteśmy tak inni. Mogłoby być tak pięknie, ale my zakładamy maski i chowamy się za nimi. Wiem, łatwo pisać, a sam tak przecież robię. Pozdrawiam uściskiem każdego z Was. Rafał, to jest bardzo mądra myśl. Oczywiście, że łatwiej jest, kiedy się trochę pisze, że tak powiem, anonimowo do kogoś, no okej, wiem, że będzie to potem czytane, ale jednak mimo wszystko to jest duża forma anonimowości. Ale ta rada jest bardzo ważna, kochani. Ta otwartość by nas uratowała z połowy, jeżeli nie, prawie wszystkich naszych nieszczęść. Gdybyśmy nie chowali tego w sobie, nie cierpieli w milczeniu, gdybyśmy szukali pomocy drugiego człowieka. Bardzo ważna rada. I Mariusz z kolei. Leżę w wannie gorącej wody z pianą po uszy. Bory Tucholskie, najspokojniejsza na ziemi agroturystyka. Po 104 kilometrach rowerem prawie umarłem, ale teraz to już żyję. Żona to potrafi kąpiel mężowi sprawić, a wszystko okraszone głosem Adama. Chyba jestem w raju. Tylko nazwa mojej wioski jakaś nie na miejscu, Męcikał. No rzeczywiście. Po pierwsze, Mariusz, szacun, 104 km rowerem. Ja bym prawdopodobnie umarł 16 razy po drodze. Po drugie, masz fantastyczną żonę, rzeczywiście. Ale po trzecie, człowieku, w tej wannie to nie głos ojca Adama, tylko żonę do tej wanny wciągaj, chłopie. Ale nie będę ci mówił, co masz robić, w końcu ty jesteś mężem, a nie ja. Kochani, dziękuję jak zawsze za wasze komentarze. Zawsze staram się je w większości przejrzeć i parę z nich przeczytać. Kochani, idźmy do historii. Trochę ta historia pewnie potrwa, ale ważna, jak każda chyba, którą wam czytam. Czołóweczka, a potem zrobimy dłuższe gadanie. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Ruth, co się z agentem CIA związała. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, serdecznie Was witam we właściwej części naszego spotkania, naszego podcastu i zapraszam dzisiaj na historię od Rut. Może bez większych wstępów, tylko idźmy do historii, bo trochę ona będzie trwała. Kochany ojcze Adasiu, mam na imię, tutaj jest imię prawdziwe, ale chciałabym, żebyś zmienił moje imię w tej historii na Rut. Tak jak ty jesteś Mojżesz, tak ja jestem Rut. Tego jestem absolutnie pewna. To przez jedną z twoich konferencji, której słuchałam akurat jadąc busem w paskudnym humorze, myśląc, a posłucham szóstaka, to nie będzie mi tak paskudnie. Pamiętam, jak mnie wtedy poraziły twoje słowa. Hej ty, do ciebie mówię. I wiedziałam, że to będzie do mnie. No i było. Dziękuję za to. Wiem, że jestem Rut. Mam 22 lata. Jestem szczęśliwą studentką. Tu jest podany, że tak powiem, wydział, czy też raczej kierunek studiów, ale zamienię to słowo, jak pisze nasza bohaterka, na archeologię. Może nie będę mówić z jakiego miasta, bo nasze śmieszne archeologiczne grono jest dosyć małe i wszyscy się jakoś kojarzymy. Kochani, wiem, o jakich studiach mówi nasza bohaterka. One są mi też dosyć bliskie. I to będzie dla mnie naprawdę bardzo śmieszne, jak będziemy tam co chwilę wspominać, że ona jest na archeologii, będzie o tym pisać, bo ja wiem, o czym mówimy. I proszę też, kochani, nie róbcie żadnych tam, wiecie, domysłów w komentarzach i tak dalej. Zostawmy tą anonimowość i prywatność. No więc właśnie. Rzeczywiście to grono jest dosyć małe, więc uszanujmy tę prośbę Rut. Bardzo chcę opowiedzieć moją historię i cieszę się, że mam taką szansę. Zawsze chciałam napisać od samego początku, ale jak ojciec mówił, w sensie ty ojciec, jak mówiłeś, że jest tyle tych historii, to jakoś mnie to zniechęcało. To trochę jak taki casting na najlepsze historie. Uwaga, zaczynam. Tak oczywiście, że będzie o miłości, no jak żeby inaczej. Tylko o to przecież w tym całym życiu chodzi. Doszłam ostatnio do wniosku, że nic innego tak naprawdę nie ma większego znaczenia poza nią, czyli miłością. A doszłam do tego wniosku naprawdę bardzo niedawno temu. Jak tak teraz myślę, to chyba od 11 roku życia wiedziałam, że chcę być archeologiem. Teraz już bardzo łatwo mi o tym mówić, bo już jestem wkręcona w ten archeologiczny świat całkiem nieźle. Ale kiedyś dla dawnej mnie, zakompleksionej, ultra nieśmiałej, nielubianej w szkole dziewczynki z małej miejscowości, to było marzenie na poziomie trudności 99 na 100. Wyżej jest tylko powiedzenie rozrewolwerowany rewolwer. Okej, nawet mi poszło. Uznałam, że ja w życiu nic innego nie chcę robić, tylko właśnie to muszę być archeologiem. To jest bardzo zabawne, kiedy to czytam, kochani. Przepraszam, wy tego trochę nie jarzycie, bo nie wiecie, co jest pod spodem. Wybaczcie, będę się starał być poważny. Dzieci w gimnazjum mnie nienawidziły, przynajmniej niektóre. Bardzo niewiele się wtedy odzywałam, bo wiedziałam, że każde moje słowo będzie czymś, z czego można się śmiać. Parę najbardziej okrutnych osób pewnie zapamiętam do końca życia. Już wybaczyłam, bo wiem, że żadne gnębienie nie wydarza się bez powodu. Miłość rozdają ludzie, którzy sami są kochani, a ci, którzy mają jej mało, dają jej mało, skrzywdzeni krzywdzą. Rzadko się zdarza, żeby ktoś potrafił tą sytuację odwrócić. W tym momencie, gdy to piszę, jestem sobie ogromnie wdzięczna za to, że wytrzymałam. Ten najgorszy czas, zamiast wepchnąć mnie do dołu, gdzie wyłabym z samotności i niezrozumienia, tylko dał mi kopa do działania, żeby jeszcze bardziej się rozwijać i jeszcze lepiej się uczyć, żeby uciec z tego małego miasteczka, dostać się do takich szkół i na takie studia, jakie chcę, żeby robić w życiu to, czego naprawdę pragnę. Tak więc zaciskałam zęby i znosiłam całą rzeczywistość, która mnie po prostu nie lubiła. Kurczę, fajna dziewczyna jesteś i odważna. Poza tym, w tych latach nie byłam przecież zupełnie sama. Miałam parę cudownych przyjaciółek, kochanego psa, mój własny świat wyobraźni, no i tatę, przez duże T. Zawsze mieliśmy dobry kontakt, ale nie taki, jak w moich oczach miała większość ludzi dookoła. Traktowałam i nadal traktuję go jak mojego przyjaciela, najbliższą osobę, do której zawsze mogę przyjść. No, tym jest Bóg dla mnie. Nie byłam sama. Skończyłam gimnazjum, dostałam się do jednego z najlepszych liceów w pobliskim dużym mieście, gdzie w końcu poznałam ludzi, którzy mnie zaakceptowali. Tylko ja wiem, ile im zawdzięczam. To był cudowny czas, a także czas wielkich zmian w moim życiu. Zapisałam się na zajęcia przygotowujące do zdawania egzaminów na archeologię. Zaczęłam na nowo uczyć się mówić po tylu latach milczenia ze strachu. Zmieniłam fryzurę, wyleczyłam trądzik, ściągnęłam okulary, wzięłam się za ćwiczenia. Ogólnie rzecz ujmując, okazało się nagle, że ja jestem oż w mordę piękna. Pamiętam jak dziś ten dzień, w którym spojrzałam w lustro i powiedziałam na głos: wow, miałam wtedy 19 lat, no lepiej późno niż wcale. Nastał czas egzaminów wstępnych. Nie dostałam się za pierwszym razem, musiałam iść na inne studia, na których czułam, że jestem kompletnie nie na swoim miejscu. Przynajmniej ludzie byli super. Gdyby nie oni, pewnie bym zrezygnowała. Na szczęście zostałam i skończyłam rok, który, dopiero teraz to widzę, dał mi naprawdę dużo. Dobra, miało być o miłości, a przecież ona cały czas o sobie pisze, tak można by pomyśleć. Musiałam napisać taki prequel, wybaczcie, żeby było wiadomo, dlaczego dalej moje zachowanie będzie wyglądać tak, a nie inaczej. No to zaczynam. Historia właściwa. No najwyższa pora. Zawsze zakochiwałam się bez wzajemności. Praktycznie też zawsze było tak, że mówiłam tej drugiej stronie o swoich uczuciach, oczywiście bez happy endu. Co z tego, że zyskałam super pewność siebie i znałam w końcu swoją wartość, skoro, jak mi się wydawało, nikt nie chciał się we mnie zakochać. Zakochanie to w sumie niedobre słowo. Sama byłam zakochana prawdziwie chyba tylko raz. Reszta to takie małe, śmieszne zauroczenia, które na początku wydają się miłością. Wracając, czułam się bardzo pewna siebie. Wiedziałam, że ten, który zobaczy we mnie coś więcej, naprawdę może być szczęśliwy, więc dlaczego wciąż byłam sama? Zadawałam sobie cały czas pytania, czy może było ze mną coś nie tak, albo jaka moja cecha może być tak odrzucająca, że nadal nikogo nie mam. Sama skomentuję, wiem, strasznie głupie myślenie. Dzięki, że mnie wyręczyłaś, Rut. Nie wiedziałam, o co mogło chodzić. Ten jeden punkt nie dawał mi spokoju, reszta układała mi się w sumie tak dobrze. Może tata mnie wtedy chronił, a ja nie wiedziałam po prostu, że on to robi dla mojego dobra. No i w końcu spotkałam jego. Miałem 19 lat, kiedy pierwszy raz się prawdziwie zakochałam, kiedy pierwszy raz pozwoliłam jakiemukolwiek mężczyźnie stworzyć ze mną jakąś bliskość. Dostałam się do jednej ze szkół archeologicznych, nie do tej, do której chciałam się dostać, za to był tam on. Na potrzeby tej historii nazwę go Jankiem. W ostatnim roku bardzo poważny student archeologii, super zdolny, super przystojny i to on zauważył mnie pierwszy. Na początku wszystko było absolutnie cudownie. Wcale nie musiałam prosić o jego uwagę, co teraz wiem, że jest naturalnym stanem rzeczy. Cały czas zasypywał mnie wiadomościami, dzwoniliśmy do siebie, a nasze rozmowy trwały po parę godzin. Był mną zafascynowany na równi z tym, jak ja byłam zafascynowana nim. Byliśmy super parą archeologów, a ja tylko cały czas miałam w głowie: wow, ale ja mam szczęście, że spotkałam takiego archeologa i faceta. Ja, mała dziewczynka z maleńkiego, zapyziałego miasteczka, jestem teraz studentką archeologii i mam chłopaka z ostatniego roku. Tutaj, przepraszam, taka dygresja. Nie wiem, czy pamiętacie moją historię, jak byłem na pierwszym roku, w sensie w pierwszej klasie liceum, to też się we mnie zakochała dziewczyna, która była maturzystką. To jest długa historia, niektórzy ją pewnie słyszeliście. Wiem, co czułaś, chociaż byłem wtedy dużo młodszy niż ty. Grał dla mnie na fortepianie, zabierał na przejażdżki rowerowe, gotował, opowiadał historie takie, że cały czas się śmiałam. Czułam, że to naprawdę to. No wiem, miałem 19 lat i zero doświadczenia, okej. Byłam wtedy przeszczęśliwa. W ogóle nie przeszkadzało mi to, że zaproponował, żeby nasza relacja była tajna. Tutaj jest teraz 150 wykrzykników. Tak wiem. Proponował, żeby nikt z naszych znajomych nie wiedział o tym, że my coś ze sobą mamy wspólnego. Pamiętam, że raz przytuliłam go przy znajomych z roku. Zabrał mnie potem na bok i mocno opierniczył za to, co było dla mnie tak naturalne i szczere. A ja uznałam, że on ma rację. I w ogóle go jeszcze przeprosiłam za to. Mimo, że całą sobą czułam, że to ja mam rację, że to nie jest do końca normalne, puściłam jego słowo mimo uszu. Tak bardzo chciałam, żeby się po prostu między nami nic nie popsuło. Po jakimś czasie wysłałam papiery do innej szkoły archeologicznej, takiej lepszej, tej, do której chciałam się dostać od zawsze. Powiedziałam o tym Jankowi, bardzo się ucieszył. Zdziwiło mnie to. Myślałam, że będzie smutny, gdybym się tam dostała, bo ta szkoła jest w innym mieście i dosyć daleko. Ale nie. On bardzo mnie wspierał w tym przekonaniu, że muszę iść wyżej i dalej i że muszę się rozwijać i że powinnam być w takim miejscu, w jakim chcę być. No i przekonał mnie, że to ma sens. Zrobiłabym to tak czy inaczej, ale miło było usłyszeć, że mam Janka po swojej stronie. Papiery wysłane, czekałam dosłownie parę dni i dostałam odpowiedź pozytywną. Dostałam się tam, gdzie od zawsze marzyłam. Nie mogłam po prostu w to uwierzyć. Czułam się najszczęśliwsza na świecie. Miałam w tamtym momencie wszystko, czego zawsze chciałam. No i tu oczywiście zaczęło się psuć. Bo Janek, który tak trzymał za mnie kciuki, nagle stał się bardzo przygnębiony faktem, że jadę do innego miasta spełniać marzenia. Dla mnie to było takie oczywiste, że pojadę, że mogłabym Przecież nie mogłabym zostać tam, gdzie nie czułam się w 100% na swoim miejscu. I oczywiste było dla mnie to, że przecież damy sobie z Jankiem radę z utrzymaniem tej relacji, że te studia nie są aż tak ciężkie, żeby się nie widzieć w ogóle, że jakoś sobie poradzimy. Niestety było to oczywiste tylko dla mnie. Wiedziałem, że byłabym w stanie wytrzymać rozłąkę i nic by się z mojej strony nie zmieniło, ale Janek powiedział mi w pewnym momencie, że to jest duży problem. Że kiedyś był w takim związku na odległość i tego nie da się przejść. Że za trudne, że za ciężko, że źle się stało, że się poznaliśmy. Ja nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę i tak, cały czas oczywiście trwałam przy jego boku. Widziałam, że Janek oddala się ode mnie, czułam ogromne poczucie winy, że wszystko zniszczyłam, że to moja wina ta cała sytuacja. Teraz tylko ja dzwoniłam, tylko ja pisałam do niego, on bardzo rzadko. Przestał mnie nazywać Rutkiem i zostałam po prostu Rut, zwykła jak na samym początku. Byłam tak smutna, ale tak wytrwała w pisaniu i utrzymywaniu tej zdechłej już dawno relacji, że nie zauważyłam nawet, że zapadam się w coraz głębsze błoto i nie mogę wyjść. Po pewnym czasie już nawet bałam się dzwonić do niego, bo po jego głosie słyszałam, że jest wkurzony, że ja w ogóle dzwonię. Wyjechałam. Przyznaję, pożegnał mnie bardzo czule. Nie wiedziałam, że widzę go przedostatni raz w swoim życiu. Moje głupiutkie serduszko bardzo wierzyło, że damy radę, a tak naprawdę, że to ja dam radę. Że uratuję wszystko i że utrzymam na swoich plecach nas oboje, no i będziemy szczęśliwi i w ogóle takie tam pierdoły. Patrzę dziś na tamtą młodszą wersję mnie i w sumie to nie czuję złości na siebie, teraz już nie. Przecież mała Ruth jeszcze nie wiedziała, czym może być miłość i nie wiedziała, że to, co się wtedy wydarzyło, to wcale nie powinno mieć miejsca. Nigdy. I że to nie jest normalne, żeby tak zabiegać o czyjąś uwagę. Bardzo dużo się wtedy modliłam do taty. Proszę, uratuj to, przecież my się tak kochamy. Jasne. Janek przestał się odzywać w ogóle. Ja zamieszkałam w nowym mieście i kontakt był tylko i wyłącznie z mojej strony. Chodziłam z trupem przywiązanym do pleców i nawet nie zauważyłam, że z pełnej radości młodej, pięknej kobiety stałam się odwrotnością tego, czym jestem. Płakałam codziennie w nocy, w końcu nie wytrzymałam i pojechałam do niego pociągiem. Dzisiaj nie mogę w to uwierzyć. I spotkałam się z nim. Kiedy zapytałam, czy wszystko między nami okej, jasne, chłop się nie odzywa, czy wszystko między nami okej, łzy popłynęły mi po policzkach, a Janek wpadł w straszną złość i grobowym głosem powiedział, tylko mi tutaj nie rób scen. I to chyba tyle. Nie pożegnał się ze mną. Ja się do niego zaczęłam przytulać na siłę, a on się odwrócił i se poszedł. Tak po prostu. A moje serce umarło. Moje leczenie się z tej relacji trwało bardzo długo. Nie pamiętam nawet ile dokładnie. Czułam, że siedzę po szyi w gęstym błocie i nie potrafię wyjść. Najgorsze minęło, ale czułam straszliwą pustkę w środku. Przysięgłam sobie wtedy, że nigdy nie postawię nikogo w moim życiu tak wysoko, jak postawiłam Janka. Uznałam, że wszystko, co się między nami wydarzyło, było niezdrowe, a końcówka była już totalnie toksyczna. No jak ja mogłam tego nie widzieć? No jak? Postanowiłam, co postanowiłam, miesiąc później, trudno w to uwierzyć, wiem, ale to prawda, wpadłam w dokładnie taką samą sytuację jak z Jankiem. Jedyna różnica była taka, że chłopak, który grał teraz główną rolę, miał na imię Sebastian. Nie wierzę teraz, że to się stało. Cała historia się powtórzyła, no po prostu dokładnie. Student ostatniego roku, super zdolny archeolog, super śmieszny, zasypuje mnie miłością od samego początku. Nie wydawało mi się to ani trochę dziwne. Pisze, dzwoni, ale zastrzega sobie prawo do tego, że nasza relacja musi być tajna. I co ja zrobiłam? Zamiast powiedzieć wprost, że w takim razie niech zostanie agentem specjalnym CIA, to ja się zgodziłam. No bo to przecież miłość. Z miłością się nie dyskutuje. Straszną złość czuję, gdy teraz piszę. I oczywiście koło się powtórzyło. Miłość, a raczej bombardowanie miłością na początku, potem nagły zanik zainteresowania z jego strony i usilne próbowanie ożywienia trupa z mojej strony, tak usilne, że mnie to prawie zabiło. W końcu zerwał ze mną przez Messengera, powód dając taki, że nie szanuję jego prywatności i że czuję się przeze mnie osaczony. Kiedy ja już pod koniec bałam się w ogóle dzwonić, tylko pisałam nieśmiałą wiadomość z prośbą o spotkanie raz na parę dni. Po tej sytuacji zapadłam się 3 metry pod powierzchnię błotnistego jeziora. Oczywiście życie trwało nadal. Na uczelni byłam tryskającą energią, zawsze radosną, uśmiechniętą dziewczyną z milionem pomysłów na minutę. Tak było z ludźmi, oni byli lekarstwem na wypaloną w moim sercu dziurę. Pracowałam na uczelni i poza nią ile tylko mogłam do wykończenia całkowitego, żeby po powrocie do domu od razu zasnąć i nie myśleć o niczym. Kiedy jednak tylko wracałam do mojego smutnego pokoiku, w jednej sekundzie zalewałam się łzami i nie byłam w stanie wstać z podłogi do późnej nocy. I tak codziennie. W szkole piękny dzień, Noc pełna najgorszych demonów i wspomnień, które przywalały mnie jedno po drugim. Było coraz gorzej. Bałam się, że z rozpaczy kolejnego dnia nie wstanę z łóżka. Było tak do pewnej marcowej nocy, gdy wszystko nagle znikło. Cały ból wyparował. Tak, naprawdę, po prostu. 16 marca, była może czwarta, piąta rano, kiedy już byłam tak wycieńczona płaczem, że nie mogłam się ruszać, zaczęłam tylko szeptać, żeby mnie ocalił. Tata, gdzie jest mój tata? Ratuj mnie, to było ostatnie, co zdążyłam powiedzieć. Poczułam tylko mocne przytulenie, jakąś niesamowicie silną energię, która otaczała mnie z każdej strony, otulała jak miękka skorupa i nagle moja dziura w sercu, ziejąca czernią dziura pośrodku klatki piersiowej, zaczęła się powolutku zamykać. Czułam to wszystko na swoim ciele tak dokładnie, że nie byłam w stanie ze zdziwienia się ruszyć, nawet chociażby palcem. Tata zaszywał moją pustkę, nie bolało. To było niewypowiedziana, rosnąca z każdą sekundą ulga. Nagle zaczęła mnie przypełniać radość tak ogromna, tak niewyobrażalna czułość, że znowu zaczęłam płakać, tym razem ze szczęścia. W głowie miałam tylko słowa: jesteś całkowicie wystarczająca. Kocham cię. Ze wszystkim, co masz. Od tamtej pory zniknęło moje poczucie winy względem Janka i Sebastiana. W końcu zauważyłam te wszystkie rzeczy, które nie powinny były się wydarzyć, a jednak pozwalałam na to, żeby się działy. Zostałam uzdrowiona. Parę razy jeszcze próbowało wydarzyć się coś podobnego między mną a jakimś facetem, ale nigdy nie pozwoliłam potraktować się tak jak wtedy. W końcu po wielu rozmowach z przyjaciółmi i z terapeutą, dzisiaj jestem już w punkcie zero, jak to nazywam. To jest taki bezpieczny punkt, z którego można zaczynać jakąkolwiek relację. Oczywiście całkowite uzdrowienie z tych przeżyć nie przyszło z dnia na dzień, to jasne. To była ciężka praca, niezmordowane powtarzanie sobie w głowie: jesteś całkowicie wystarczająca, kocham cię ze wszystkim, co masz. Codziennie aż do teraz, kiedy nie czuję żadnej pustki. Wiem, że sama także mogę być szczęśliwa, żaden mężczyzna nie jest mi potrzebny do spełnienia, ale jeśli będzie, to w sumie fajnie. A właśnie, na samym początku historii napisałam, że miłość jest najważniejsza, a nie zawsze tak było. Jak to przecież właśnie opisałam, jak to jest mieć mężczyznę na pierwszym miejscu w swoim życiu. Ano tak, ponieważ jednak zawsze wyżej była od nich moja kariera archeologiczna. Wszystko mogłoby się zawalić, ale nie moje marzenie, nie ja w moim marzeniu. Moje myślenie zmieniło się całkiem niedawno. Nie dlatego, że kogoś poznałam, nowego, nie. Nie zostałam zbombardowana miłością i nie usłyszałam kocham cię z ust żadnego faceta. Tylko tata mi to mówi codziennie. Wierzę mu całkowicie. Oddałam mu wszystkie swoje przeżycia, nosimy je razem. A jeśli będzie chciał, żebym zmieniła drogę, jednak nie była archeologiem, chociaż jak na razie wszystko idzie ku temu, że jednak chyba będę, to ja mu raczej zaufam. Jeszcze jedno dopowiem. Tak, wiem, znowu się zakochuję, ale powoli. To nie jest ten rodzaj płomiennego zakochania, które nagle wybucha i trawi wszystkie inne ważne rzeczy dookoła siebie. Czuję jedynie spokój i radość, że mogę poznawać człowieka, który tak samo chce poznawać mnie. Już 2 lata się przyjaźnimy i teraz dopiero wkrada się między nami coś więcej. Zupełnie niespodziewanie. Imienia nie zdradzę, powiem tylko, że jest oczywiście archeologiem. Tyle. I tak strasznie dużo napisałam, może za dużo, ech. Chciałabym, żebyś się pomodlił za mnie, ojcze Adasiu. No pewka. O to, żebym nigdy nie czuła znów tej przerażającej pustki. Byłoby mi też miło, gdybyś wspomniał w modlitwie o moim przyjacielu. No pewka. To chyba zupełnie ludzkie i normalne, że chciałabym, żeby nam się udało, prawda? No pewnie, że prawda. Dziękuję, że jesteś, że mogę codziennie słuchać wstawaków. Słucham zawsze do śniadania. Myślę, że to jest połączenie idealne. Ślę uściski, Rut. Kochana Rut i kochani słuchacze, bardzo dziękuję Rut za tę historię. To jest ważna historia na wielu poziomach. Nie jest może jakoś niewiarygodnie dramatyczna, chociaż rzeczywiście stan, do którego doszła Rut, można by sobie pomyśleć, no, to tam było na granicy. Ale to jest, kochani, naprawdę bardzo ważna historia, która uczy dojrzałego podejścia do siebie. Kochani, zauważcie, wydawało się, że Rut w pewnym momencie, tak, tam w wieku 19 lat, nagle kiedy zobaczyła, że jest piękna, trądzik minął, wzięła się za ćwiczenia, opona z brzucha poszła i tak dalej. Przepraszam, Rut, tak to mówię trochę żartem. Nagle zobaczyła, że jest piękna i mogłoby się wydawać, no, wreszcie dziewczyna znalazła swoją wartość. Jak się okazało, wcale nie. Jak się okazało, chociaż pewnie jasne, jakiś tam jej stosunek do siebie się zmienił i dostrzegła, że może być piękna, to jak się okazało, w środku dalej była po prostu szukającą miłości, jak każdy człowiek na świecie, po prostu wielką otchłanią, nie? Koniec, chciałbym tutaj o dwóch rzeczach tylko, bo to, tak mówię, można by to o bardzo wiele, a dwie mi się wydają bardzo ważne. Kochani, pierwsza. Moi drodzy, krótko to, znaczy trudno to nazwać w krótkim takim, w krótkim segmencie, a nie może odcinek trwać oczywiście 16 godzin. Zobaczcie, mamy tutaj powtarzającą się sytuację, tak, facetów, którzy chcą utrzymywać tą relację w ukryciu. Co to znaczy? No oni są tak naprawdę niegotowi na bycie w związku. Jakby nie chcą się zobowiązać, bo tym polega publiczność między innymi, kiedy się wychodzi, że tak powiem, na świat publiczny ze swoim związkiem, no to się de facto angażuje na serio. Ja wiem, że to nie zawsze to musi oznaczać, ale jakby chodzi o to, że wtedy się przyznajemy, tak, jesteśmy w związku. Kiedy i Janek, i potem ten drugi chcieli to utrzymywać właśnie jak agenci CIA, tak, w ukryciu, to de facto chodziło im o to, żeby sobie zostawić opcję, nie? Żeby nikt inny nie wiedział, że są zajęci i tak dalej. Kani, to jest przypadłość bardzo wielu ludzi, niestety mam wrażenie, że bardzo wielu mężczyzn, uwaga, nie tylko, nie mówię, że to tylko mężczyźni, oczywiście bardzo wiele kobiet też takich jest, czyli ludzi po prostu niegotowych do zaangażowania w związek. Kochani, na pewno zauważyliście już wielokrotnie, że jest tak, że jakby związek funkcjonuje do pewnego momentu, kiedy jest fajnie, kiedy jest super, kiedy się cieszymy, że się znamy, kiedy się zafascynujemy i tak dalej, a kiedy przychodzi do jakiegoś takiego większego zaangażowania, do takiego momentu, kiedy trzeba by zacząć swoje życie, że tak powiem, poświęcać, otwierać się, pokazywać siebie i tak dalej, to nagle się wycofuje człowiek, nie? Kochani, niestety bardzo wiele par, kiedy takie coś doświadcza, mówi sobie, no ale przecież się kochamy, no wiem, że on nie jest taki otwarty i widzę, że nie jest taki zaangażowany, no ale to może jak się zaręczymy, jak będzie ślub, o, uwaga, uwaga, kochani, nie. Kochani, trzeba mieć taką pewność, kiedy się buduje ten związek przedmałżeński. Ja wiem, że wielu z was tego słucha oczywiście już dawno w małżeństwach, sobie mówi, teraz mi to mówisz, albo co ja mam teraz z tym zrobić, nie? Ale kochani, trzeba mieć taką pewność i takie poczucie, okej, on albo ona, on się naprawdę angażuje. Kochani, ja oczywiście wyobrażam sobie, że może być czasem z jednej strony takie oczekiwanie jakby zaangażowania, które w ogóle jest po prostu nienormalne, nie? I to nie znaczy, że człowiek zawsze ma odpowiadać na wszystkie nasze potrzeby, nie. Tylko zupełnie czymś innym jest, kochani, powiedzenie, słuchaj, tutaj chcesz za dużo, w sensie pokazanie realnie, jestem z tobą tu i to jest wszystko w ogóle super, ale ten wymiar, tutaj rzeczywiście jakby chcesz za dużo. Jasne, że kochani, takie coś się może wydarzyć. Ale co innego, kiedy masz generalne poczucie cały czas, że ta druga osoba po prostu nie jest zaangażowana, że się ukrywa, ucieka, nie otwiera i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kochani, dojrzałość to jest właśnie gotowość do maksymalnego zaangażowania. Jeśli jej nie ma, kochani, no to nie wyjdzie z tego miłość, nie? No po prostu. Kochani, to jest w ogóle strasznie istotna rzecz, dlatego że my zawsze bazujemy, jak wam to już mówiłem tysiące razy, na tych uczuciach, że ja kogoś kocham i że jestem przez niego pociągnięty. Zobaczcie, do czego doprowadziła się nasza kochana bohaterka, tak? Do tego, że po prostu miała trupa, chciałem w ogóle nazwać ten odcinek o Rut, co się z trupem związała, czy gościa, który już zupełnie się nie angażował w związek, przestał w ogóle w jakikolwiek sposób się odzywać, dzwonić i tak dalej, a ta po prostu wszystko tu oddaje, nie? Dzwoni, pisze, pojechała, rzuca się na siłę na niego i tak dalej. Rut, wiem, że się nie obrazi, że tak mówię, bo sama to napisałaś. Kochani, to jest dokładnie to, co napisała potem Rut. Ona wie, że takie rzeczy nigdy nie powinny się wydarzyć, nie? Nigdy nie powinny się wydarzyć, nigdy w życiu. Kochani, druga rzecz, zobaczcie, to jest, tu jest taka bardzo piękna historia, nad tym się może długo nie będę rozwodził, ale... Tak, Rut rzeczywiście doznała czegoś niezwykłego tego 16 marca i to jest bardzo piękne. To jest coś podobnego, myślę, co ja też doświadczyłem, czyli takiego bardzo intensywnego przyjścia Pana Boga, ale co bardzo piękne, zobaczcie, ona nie napisała, że wtedy się wszystko zmieniło i od tamtego momentu wszystko było dobrze. Nie. Sama napisała, że to są potem lata pracy nad swoją dojrzałością, nad umiejętnością zobaczenia, gdzie się narzucam, gdzie właśnie nieustannie zabiegam o uwagę, gdzie nie pozwalam sobie zobaczyć, że to ja jestem piękna, dobra, godna miłości i że nie muszę jej wymuszać i tak dalej. To są, kochani, lata pracy potem. I to jest w ogóle strasznie piękne, Rut, że ty to widzisz. Nie, tak, miałaś cudowne doświadczenie, gdzie rzeczywiście tata cię wziął, poszywał ci tę dziurę, tylko potem jeszcze tam trzeba było uleczyć, naprawić, dziurę wypełnić i tak dalej. I to jest w ogóle strasznie piękne, strasznie piękne. I kochani, takim jeszcze może uzupełnieniem trochę do tego, co mówiłem wcześniej, w sensie tej pierwszej rzeczy. Kochani, jeżeli w jakimkolwiek związku, kiedy go budujecie tak przedmałżeńskim, czujecie się gdzieś niekomfortowo, nie czujecie się bezpiecznie, nie czujecie się kochani, nie czujecie się zaopiekowani, nie czujecie. Oczywiście, ja nie mówię, że wy macie tego samego nie dawać drugiej stronie. Jeżeli druga strona względem was też tak się nie czuje, to jest tak samo ważne, jak i twoje odczucie, nie? Nie mówię, że tylko my mamy być królem wszechświata, gdzie wszyscy nam służą, tak? Druga strona musi mieć takie samo poczucie. Ale jeżeli oni obydwie strony nie czują tego, i nie chodzi mi czują w sensie emocji, tylko nie mają tego doświadczenia, przekonania, że są kochani, zaopiekowani, zaangażowani tak, jakbyś tego oczekiwała, kochani, nie żęcie się. Nie żęcie się. Nie mówię, że w ogóle nigdy, tylko może potrzebujecie jeszcze pracy nad sobą, a może się okazać, że nie jesteście w stanie tego wykonać. W takim sensie, że nie umiecie stanąć na wysokości zadania, albo jedna z osób w tym związku nie umie stanąć na wysokości tego zadania. Kochani, nie mówcie sobie wtedy, no ale to kiedyś będzie lepiej. Uwaga, nie będzie. Kochani, jeżeli tego nie potraficie zrobić przed, to nie zrobicie tego po. I oczywiście, że jest łaska sakramentalna w ślubie, to jest jasne, ale kochani, ona nie jest robieniem za nas. Ona nie jest robieniem tam, gdzie my nie chcemy robić. Jeżeli, nie wiem, mężczyzna, z którym jesteś, albo kobieta, z którą jesteś, nie wykazuje takiego zaangażowania, nie wykonuje pracy, to uwaga, łaska jej tego nie da zamiast niej. Co innego, kiedy widzisz, że ktoś naprawdę się stara i podejmuje pracę, okej, nie wszystko wychodzi, ale rzeczywiście jest to zaangażowany, tak, wtedy łaska sakramentu mu pomoże. Ale kochani, my próbujemy sobie jakby wmówić, że pewne rzeczy się wydarzą i zmienią tylko dlatego, że weźmiemy ślub. Nie wydarzą się i nie zmienią się. Dojrzałość, 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 dojrzałość. Tak sobie myślę dzisiaj, czytając tę historię, że chyba jednym z owoców, które bym najbardziej chciał, żeby wynikały z tego waszego słuchania tych historii, żebyśmy my, kochani, byli coraz bardziej dojrzali. Żebyśmy przestali po prostu działać jak dzieci. Wiem, że mamy być jak dzieci, ale nie w tym sensie. Tylko żebyśmy dojrzale, dorośle podchodzili do naszych wyborów, do naszego życia, do miłości i tak dalej. To byłoby strasznie, strasznie piękne. Kochani, tyle na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za to kolejne spotkanie. Zapraszam oczywiście za tydzień. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie i bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Ściskam was, pozdrawiam was, błogosławię was. Miejcie się najlepiej na świecie. Do usłyszenia z Bogiem.